Mam zaszczyt gościć w tej dyskusji pana doktora Mieczysława Malinowskiego, bratanka Edmunda. Proszę o brawa. Idąc po kolei, gościmy również pana Adama Chlebowicza, związanego od lat z Instytutem Pamięci Narodowej, historyka, dziennikarza, publicysty. Jak słyszeliśmy, również jedną z osób, która wypowiadała się w filmie. Gościmy również pomysłodawcę, reżysera, scenarzystę, osobę, dzięki której tutaj się mogliśmy spotkać, czyli pana Bartłomieja Grzegorczyka, twórcę filmu. Jeśli państwo pozwolą, właśnie chciałbym zacząć od pana, panie Bartłomieju. No, zadam pytanie sztampowe, ale trudno żeby od niego nie zacząć. Jest to może takie pytanie, które jest oczywiste, ale to nie znaczy, że nieważne. Mianowicie, no jak do tego doszło, że wpadł pan na taki pomysł? Co pana skłoniło do tego, żeby zająć się tym tematem, poświęcić dużo czasu, wysiłku, pracy, do opracowania, do przygotowania tego dokumenty? Co pana pociągnęło w tej historii?
Myślę, że tak jak wiele rzeczy, taki było też i w tym przypadku, sam pomysł zrodził się z przypadku, bowiem w moje ręce w zeszłym roku wpadła publikacja, którą napisali pracownicy IPN-u, pan Paweł Skrok i pan profesor Tomasz Panfil. I tutaj chyba to jest ta publikacja, którą pan przyniósł, prawda? Gdy serce bije głośniej od bomb.
Świetny tytuł.
To jest publikacja biograficzna opisująca losy Edmunda Malinowskiego, dzieje plutonu głuchoniemych HK. Przeczytałem tą publikację, można powiedzieć, jednym tchem. I tak sobie pomyślałem, że fajnie by było przelać historię Edmunda, jego rodziny, najbliższych, podkomendnych, na jakąś formę multimedialną. Później zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób mógłbym zorganizować środki na stworzenie takiej wizji multimedialnej. No a później, prawda, to wiadomo, jak w takim przypadku scenariusz, chociaż ten scenariusz, to można powiedzieć, tak jak w przypadku każdej formy dokumentalnej, on ciągle ewoluuje. Od momentu, kiedy pomysł pojawia się w głowie, aż po sam finalny produkt, to nie jest taki etap zamknięty. To nie jest jak w przypadku filmów fabularnych, gdzie możemy sobie wszystko rozpisać na sceny, gdzie mamy, prawda, aktorów, oni odgrywają swoje role. Film dokumentalny jest żywy.
Świadkowie trochę nas prowadzą też, tak, w tą historię.
Tak, dokładnie. Kiedy otrzymuję kontakt do danej osoby, prowadzę z nim rozmowę, wywiad, zbieram źródła, dostaję jakieś ciekawe zdjęcia, jakieś dokumenty, to można powiedzieć, tym samym też otwierają mi się kolejne drzwi do nowych osób, które mogę odwiedzić i które mogą w jakiś ciekawy sposób włączyć jakieś informacje do tego dzieła.
Niemniej widać w tym dokumencie taką dość i klarowną myśl reżyserską, prawda? Widać, że pan nad tym materiałem panuje i chce nam przedstawić tą historię, jak myślę, można powiedzieć, w trzech odsłonach. Z jednej strony poznajemy biografię Edmunda Malinowskiego od początku, od jeszcze okresu przed I wojną światową i temu jest poświęcona pierwsza część tego dokumentu. Druga część, już tak najbardziej związana z tytułem, taka kluczowa, to jest kwestia tej niesamowitej historii batalionu, prawda, II wojny światowej i udziału osób niesłyszących w Powstaniu Warszawskim i ogólnie w konspiracji niepodległościowej w okresie II wojny światowej. No i później może rzecz, która nie jest tak oczywista, a która na pewno dobrze, że się pojawiła, to jest taka część, jakby życie po życiu, prawda? Z jednej strony dochodzimy do końca z narracją o naszym głównym bohaterze, ale też skupia się pan na tych różnych formach upamiętniania tej postaci, co pokazuje nam pięknie to połączenie, ten związek między przeszłością a teraźniejszością. To nie jest tak, że to, co się już wydarzyło, jest nieważne. Było, minęło. Te formy upamiętniania tej postaci, no, do których wpisuje się również ten dokument, no, warto, żeby to wybrzmiało, no, pokazuje pewne związki, prawda, między teraźniejszością a przeszłością. Dla mnie najbardziej przejmująca jest ta wystawa W cieniu bomb właściwie, prawda, na Ukrainie. No niesamowite zupełnie wydarzenie. No, w cieniu bomb ta postać się pojawiła i w cieniu bomb teraz ją upamiętniamy. Ale chciałbym właśnie zapytać, skąd pomysł na właśnie to takie trójetapowe przedstawienie tej historii?
Można powiedzieć, to też mógłby być zarzut dla twórcy, do mnie, bo tak naprawdę można by było z tego zrobić trzy oddzielne filmy. Jeden, prawda, biograficzny o Edmundzie, o jego najbliższych. Drugi opisujący dzieje Plutonu. I trzeci o tych akcjach upamiętniających, o tych działaniach prowadzonych przez różne instytucje i osoby dobrej woli. Ale tak sobie pomyślałem, że jakbym wybrał jeden element, jeden z tych trzech i zrobił stricte o tym film, to taki film byłby niekompletny. Żeby odpowiednio zrozumieć postać Edmunda, to trzeba się zagłębić właśnie w jego losy, domu rodzinnego, skąd pochodził. I to jest to właśnie tytułowe serce. Ten pierwszy człon tytułu naszego filmu W sercu, czyli to, co on nosił, zanim, prawda, wszedł w to dorosłe życie, jak nasiąknął w domu rodzinnym tym patriotyzmem. I bez połączenia tych trzech rzeczy, czyli upamiętnienia dziejów Plutonu i dziejów samego Edmunda, no, nie zrozumielibyśmy tych poszczególnych składowych. Także to jest właśnie takie istotne. Każdy z tych elementów nie może istnieć samodzielnie, żeby to zrozumieć.
Natomiast taka selekcja, taki pomysł zakłada właśnie pewną selekcję materiału, prawda? No jest oczywiste, że w 50 minutach nie jest pan w stanie pokazać wszystkiego. I w związku z tym, jakby mógł pan krótko oczywiście, bo pewnie to można rozwijać, powiedzieć o wątkach, które nie udało się może pokazać, albo które pan ostatecznie stwierdził, że nie da się w tym jednej formie filmowej zawrzeć. Co by pan, jakby miał pan nakręcić po prostu drugą część, co by pan mógł jeszcze nam pokazać?
No właśnie, jak w takim przypadku zawsze się może pojawić pytanie o odpowiednie rozłożenie akcentów, że tego jest za mało, tego jest za dużo, wiadomo, każdemu się tutaj nie dogodzi. Ale są pewne rzeczy, które faktycznie nie weszły nam do tego filmu, jakby chociaż informacje o tym, że głusi powstańcy jeszcze za życia prezydenta Lecha Kaczyńskiego zostali przez niego odznaczeni. Też bardzo ciekawy jest materiał filmowy w archiwach Telewizji Polskiej z roku bodajże 80 bądź 81. Został nakręcony reportaż, gdzie jeszcze żyjący ludzie opowiadali o tych wszystkich rzeczach. Też nie wspominam o szeregu innych działań, które są prowadzone przez inne instytucje, załóżmy też inne szkoły w temacie upamiętnień, bo tego jest naprawdę dużo. Mój film nie ma na celu takiego syntetycznego zbierania tych wszystkich informacji, tylko to jest taka selekcja, mój taki autorski wybór tych działań, które chcemy tutaj, które chciałem tutaj pokazać. Nie mówimy też o innych rzeczach, na przykład o utworze muzycznym, który został stworzony przez rapera Piusa, do którego między innymi nawiązuje tytuł tej publikacji Gdy serce bije głośniej od bomb.
I ostatnie pytanie w tej, powiedzmy, pierwszej serii, jakie pozwolę sobie panu zadać. Zaciekawił mnie bardzo ten wyjazd, znaczy może złe słowo zaciekawił, zaintrygował wyjazd na Ukrainę. Rozumiem, że to było nagrywane już po wybuchu wojny, prawda? Czy mógłby pan przybliżyć okoliczności tej wyprawy?
To akurat, kiedy my odwiedzaliśmy Ukrainę, to było dosyć spokojnie. To była jesień zeszłego roku. No, inną sytuację mieli koledzy, którzy byli z wystawą, z rzeźbą w grudniu do 2022 roku i faktycznie musieli przekładać swoje wydarzenie ze względu na te alarmy lotnicze, bo wtedy no, było to zagrożenie, że bomby na ich głowy będą spadać. Jeżeli chodzi o sam pobyt na Ukrainie, to gościliśmy u miejscowego księdza, proboszcza parafii w Kiwercach, księdza Krzysztofa Orlickiego, który nam towarzyszył w trakcie całego pobytu. Ja, będąc tam na Ukrainie, to towarzyszyłem właśnie Stowarzyszeniu Anthill w ramach ich pracy, które prowadzi to stowarzyszenie. Chodzi o renowację polskich nagrobków. Oni tam jeżdżą dosyć cyklicznie, raz na kwartał. Ja miałem możliwość uczestniczyć w ramach takiego ich wyjazdu. Właśnie jeden taki weekend tam spędziłem.
Bardzo dziękuję za te informacje. Pozwolę sobie teraz zwrócić do pana doktora Mieczysława Malinowskiego z takim, no może trochę niedyskretnym pytaniem, ale myślę, że mógłby pan tutaj rąbka tajemnicy udzielić, tak jak to już po części się stało w filmie. Jakby pan mógł nam powiedzieć, jak z perspektywy prostu rodziny, jaki był Edmund Malinowski? Jak pan zapamiętał wuja, tak? To właściwe określenie. Stryja. Przepraszam, zawsze problemy z tymi rodzinnymi nazwami, ale tak od strony czysto ludzkiej, bo widzieliśmy oczywiście, był bohaterem, był niezwykłą postacią, ale był też no, człowiekiem, stryjem, mężem, prawda? No, członkiem po prostu rodziny. Jak pan go zapamiętał jako od tej strony takiej prywatnej, osobistej?
Wiem, co...
Bliżej.
Dobrze. Więc od strony prywatnej ja dopiero mogę powiedzieć, jak chodziłem do szkoły. Tak. Od strony prywatnej, jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, bo wcześniej byłem młody chłopak, jak ja urodziłem się w Warszawie w 1936 roku. No i ten okres stosunkowo mało pamiętam. W wieku 8 lat po powstaniu warszawskim moi rodzice się wyprowadzili. No i potem dopiero jak zacząłem uczęszczać do szkoły podstawowej, to zacząłem jeździć na wybrzeże i odwiedzać stryja. Był bardzo kontaktowy, bezpośredni, bardzo uczynny. Powiem taką rzecz, że jeździłem kiedyś autostopem i namiot rozkładałem w ogrodzie u stryja. I zawsze rano otwierałem namiot, a koło namiotu stała torebka ze świeżymi bułeczkami. I codziennie, kiedy przez cały okres, kiedy tam byłem, to koło namiotu znajdowałem takie bułeczki. Poza tym stryj bardzo był otwarty, bezpośredni, oprowadzał mnie po Trójmieście, opowiadał historię, a poza tym chętnie uczestniczyłem też jako pomocnik w ogrodnictwie, bo był bardzo zamiłowanym ogrodnikiem i chętnie wykonywałem różne prace z nim, bardzo chętnie mi udostępniał właśnie swoją wiedzę na ten temat.
Znaczy miał jakieś wady.
Tak.
Czy coś można więcej zdradzić? No bo nie chciałbym, żebyśmy budowali taki obraz zupełnie pomnikowy. No pewnie jakieś wady miał.
No wady miał, no każdy ma jakieś wady. Ja wad widziałem bardzo mało albo wcale nie widziałem. Powiem szczerze, że no wady, trudno mi o wadach powiedzieć. Naprawdę nie pamiętam jakiejś wady. Natomiast jeśli chodzi o jakieś inne zalety, no to w stosunku do mnie, jako młodego chłopaka, który no najpierw w szkole średniej, potem nawet w szkole wyższej, jak jeździłem, powiem szczerze, że wtedy nie było zbyt dobrze, jeśli chodzi o pieniądze na takie wyjazdy. Stryj zawsze mnie zaopatrywał w jakąś gotówkę. Umożliwiał mi przez to zwiedzanie większe niż mogłem sobie na to pozwolić. No i w związku z tym no bardzo serdeczna była też atmosfera w rodzinie u niego. Z żoną Marią mieliśmy też bardzo dobre kontakty. Byli bardzo związani ze sobą. I w sumie Edmund no, był takim, bym powiedział, ojcem drugim dla mnie, który bardzo serdecznie mnie traktował, bardzo miło. No, był bardzo otwarty, w przeciwieństwie do drugiego brata, który był bardziej skryty. No, ale różne charaktery mają ludzie, prawda? A Edmund był takim bezpośrednim, miłym, sympatycznym, otwartym człowiekiem. Tak bym mógł określić w skrócie.
Chciałbym też skorzystać na Pana obecności i też na obecności młodych ludzi, żeby spytać też trochę o Pana świadectwo, jako świadka, świadka epoki, świadka historii. Pan jako 8-letni chłopak no, doświadczył tego, co się działo w Warszawie, prawda, w czasie okupacji i no, powstania warszawskiego. Jest nawet relacja bodaj Pana na stronie internetowej Powstania Warszawskiego. Tak. Polecam wszystkim zaglądanie na tą stronę. Jest bardzo dużo relacji właśnie wspomnieniowych świadków. Ale gdyby Pan mógł tutaj z nami, z młodymi ludźmi podzielić się Pana doświadczeniem 8-letniego chłopaka z tego no, dramatycznego okresu.
Więc mogę powiedzieć tak, jako 8-letni chłopak wiele rzeczy zapamiętałem, ale zapamiętałem takie, które wywarły na mnie jakieś wielkie wrażenie. Które no, taka codzienność życia podczas Powstania Warszawskiego, bym powiedział, mi trochę umknęła. Natomiast zapamiętałem rzeczy, które mnie bezpośrednio dotyczyły i które wywarły na mnie jakieś ogromne wrażenie. Pierwszym takim dosyć przykrym zdarzeniem obok naszego domu na Wilczej 45, gdzie mieszkałem, po 43 była poczta harcerska. Tam przed domem zawsze stał strażnik. I pewnego razu ja tam podszedłem do tego strażnika i tak rozmawialiśmy. Nie pamiętam o czym, zapamiętałem tylko to, że on trochę się wychylił przed bramę w kierunku ulicy. Nie widziałem, nie słyszałem nic. W pewnym momencie chłopak się przewrócił, upadł na ziemię. Patrzę, on dostał strzał tu w czaszkę. Krew poleciała, ja się bardzo wystraszyłem, zacząłem krzyczeć, zwołałem tam sanitariuszy, niestety chłopak na miejscu zginął. To jedno takie wrażenie. Drugie z kolei, które mnie osobiście dotyczyło. Jak Państwo pamiętacie może albo słyszeliście, takim przykrym jakby doświadczeniem u wszystkich były wybuchy tak zwanej krowy, czyli szafy nazywali. To były takie pociski moździerzowe, które Niemcy wystrzeliwali bez specjalnego celu, tylko tak, żeby burzyć, niszczyć Warszawę. I było takie hasło. Jak ryczy krowa, bo tak nazywali też te pociski moździerzowe, nie stój w bramie. Ja jako młody chłopak biegałem po podwórku i taki był przypadek, że właśnie jak ta krowa w sąsiedni dom uderzyła, czyli ten pocisk, ja stałem w bramie i na skutek tego wybuchu rzuciło mną o ścianę. Ja straciłem przytomność, podobno na kilka godzin. I powiem taką rzecz, że od tego momentu ja zacząłem się jąkać ze strachu, nie wiem czegoś. I dopiero gdzieś w 5., 6. klasie moja nauczycielka od języka polskiego, jako logopeda bym powiedział, powoli uczyła mnie, jak prawidłowo wymawiać, żeby się nie jąkać. To było też takie wrażenie, które no, zapamiętałem na całe życie. Kolejne wrażenie, rodzice mieli sklep papierniczy na ulicy Koszykowej w hali. I tak w połowie mniej więcej powstania ojciec mówi, pójdę zobaczę, co na tej hali tam się dzieje. Ja oczywiście wyprosiłem ojca, żeby miał ze sobą. Matka była przeciwna, no ale ojciec przekonał matkę, żeby mnie wziął ze sobą, że weźmie mnie ze sobą. I tak przechodziliśmy najpierw piwnicami, potem trzeba było przebiec ulicę Piusa, piękną. Na wysokości taki budynek architektury jest. I w pewnym momencie, jak myśmy przebiegali, nadleciały dwa niemieckie samoloty z takim lotem koszącym. W pewnym momencie wypuściły dwie bomby. I ojciec jak popatrzył, przytulił mnie do siebie, mówił, będzie tragedia jakaś. Te bomby spadły 100 metrów od nas, ale okazało się szczęśliwie, że to nie były bomby burzące, tylko bomby zapalające. W związku z tym tylko takie tak zwane bomby termitowe. Termit to taki z aluminium i innymi dodatkami jest materiał, który bardzo mocno się pali, żarzy do temperatury 2,5 tysiąca stopni. I tylko dziura wystąpiła na asfalcie, a żadnych nie było jakichś odłamków, żeby nas mogły razić. Ale to też mną bardzo wstrząsnęło.
Też w jednym ze wspomnień, to z kolei chyba na stronie Muzeum Dulagu, opowiada pan z kolei historię o pewnej porcelanowej figurce Matki Boskiej. Czy mógłby pan przybliżyć tą historię?
Więc taka historia, jak moja matka, młoda dziewczyna w wieku 15-16 lat, opuszczała dom rodzinny, to powiedziała, że z domu chce tylko wziąć figurkę porcelanową Matki Bożej. Tą figurkę moi dziadkowie kupili w czasie podróży poślubnej do Częstochowy. W Częstochowie kupili tą figurkę. Tą figurkę matka wzięła, cały czas miała ją ze sobą. Myśmy najpierw mieszkali na ulicy Towarowej. W 1939 roku, jak wiadomo, Niemcy najwięcej bombardowali węzły kolejowe, a mieszkaliśmy na Towarowej blisko dworca głównego, gdzie no, Niemcy bardzo mocno bombardowali teren tego dworca. No i matka, ojciec wcześniej na wezwanie pułkownika Umiastowskiego opuścił Warszawę i wyszedł na Wołyń, bo tam się miała organizować Armia Polska. Czyli ja zostałem sam z matką. No i matka uznała, że jest tu bardzo niebezpiecznie i powiedziała, że no, pójdziemy do Edmunda na Plac Trzech Krzyży. Ta figurka została tam w naszym domu. Po zakończeniu wojny, jak już zaczęła się okupacja, wróciliśmy z matką w to miejsce na Towarowe. Okazało się, że pół domu zostało zburzone. Mieszkańcy, którzy schowali się do piwnicy, zginęli, a druga połowa domu, w którym było nasze mieszkanie, nie miała okien, drzwi, ale figurka jak stała na jednym miejscu, tak została, mimo podmuchów jakichś czy coś takiego. I kolejnym takim ciekawą historią tej figurce jest to, myśmy mieszkali na Wilczej 45, na czwartym piętrze. Całe powstanie nasz budynek ocalał. Został dopiero spalony i zburzony po zakończeniu powstania w takiej akcji niemieckiej, która polegała na tym, żeby domy palić i niszczyć, żeby jak najmniej z Warszawy zostało. Po wyzwoleniu rodzice wrócili do Warszawy, zobaczyli stertę gruzu tylko. Matka mówi, no popatrzę, może jeszcze coś ocalało, do piwnicy chciała się dostać, nie mogła, ale weszła na tą stertę gruzu, okazało się, że na samej górze leży ta figurka. Z trudem ją poznała, bo była okopcona, czarna, brudna, ale jak ją wzięła, wyczyściła, okazało się, że najmniejszego pęknięcia, najmniejszego zarysowania niczego nie odkryliśmy na tej figurce. I do tej pory tą figurkę, jak matka zmarła, to oczywiście ja przejąłem. O, dziękuję bardzo. I ona jest takim jakby talizmanem naszym rodzinnym, które przekazywane jest dalej. Jak ja opuszczę ten świat, no to będzie pod opieką mojej córki. Stoi ta figurka na honorowym miejscu. Zawsze tam jakiś mały kwiatek jest i taka pamiątka z czasu pobytu i zamieszkania naszego w Warszawie.
Bardzo dziękuję za tą relację. Chciałbym teraz przejść do wątków takich może bardziej naukowo-historycznych, ale mam nadzieję, że nie popadniemy tutaj w jakiś żargon naukowy, natomiast myślę, że parę rzeczy wymagałoby rozwinięcia. Pan Mieczysław stwierdził, że Stryj był człowiekiem otwartym, takim ciepłym, serdecznym, otwartym, no ale jeśli chodzi o te kwestie właśnie wojenne, to nie lubił, prawda, o tym mówić. To już na filmie, prawda, padło to stwierdzenie.
Ponieważ to były czasy stalinizmu i wszelkie wspomnienia, szczególnie ludzi, którzy walczyli w Armii Krajowej, byli bardzo śledzeni czy zamykani w więzieniach. I w związku z tym wszyscy ci, którzy walczyli w Armii Krajowej, nawet najbliższej rodzinie niechętnie przekazywali jakieś informacje, a szczególnie takim młodym ludziom jak ja, którzy no, mogli, jak to się mówi, wygadać się gdzieś niepotrzebnie o czymś. W związku z tym mój stryj Edmund Malinowski niechętnie mówił i powiem szczerze, że więcej o nim dowiedziałem się od rodziny niż od niego osobiście.
Ciekawe. I tu właśnie chciałbym przejść do pytania zadanego w stronę pana Adama Chlebowicza. No właśnie, tam też w filmie pada takie stwierdzenie, że do 1989 roku właściwie to o tym nie można było pisać, mówić. Tu już wiemy, że to należenie do AK było traktowane źle. Pojawia się określenie stalinizm, ale może wyprostujmy. Powiedzmy tak zupełnie rudymentalnie, żeby też młodzież, która niekoniecznie jeszcze miała zajęcia z tak zwanej Ludowej Polski, no wiedziała, jak to jest możliwe. Mamy bohaterów, mamy ludzi, którzy walczyli z Niemcami, mamy osoby niesłyszące, niezwykle bohaterskie, mamy osoby słyszące, no mamy bohaterską Warszawę, tu nagle to przynależność do AK staje się jakimś ciężarem, problemem. O co tu chodzi?
Teraz chyba dobrze. Sytuacja paradoksalna, bo mamy jedyny w dziejach II wojny światowej pluton osób niepełnosprawnych, którzy pełnią wszystkie funkcje, można powiedzieć, bojowe na pierwszej linii frontu i dlaczego my się tym nie chwalimy. To, o co zapytał pan Patryk, dokładnie i w najkrótszy sposób tłumacząc. W rodzinie Malinowskich to można wytłumaczyć ten lęk Edmunda przed tym, żeby opowiadać takie historie z powodu śmierci ojca zamordowanego przez bolszewików. Czyli system komunistyczny, którego rodzina dotknęła już od samego początku i potem byli ukształtowani, że skoro naszego tatę zamordowali ci komuniści, no to wówczas, kiedy ci komuniści pojawili się ponownie w Polsce w 1945 roku, należy zachować daleko idącą ostrożność o wszystkich naszych działaniach niepodległościowych. Bo mamy tutaj sytuację taką, że w Powstaniu Warszawskim walczy Armia Krajowa, ale nie tylko oczywiście, bo są też inne formacje wojskowe, ale ci ludzie generalnie rzecz biorąc walczą o wolną, niepodległą Polskę. To, co wydarzyło się już od 1944 roku, ale właściwie przepieczętowało się w roku 1945, czyli koniec wojny, ale w Polsce nastają rządy komunistyczne, nie niepodległe, nie tradycja Armii Krajowej. Stąd ta władza, która przyszła do Polski z Moskwy, bardzo niechętnie patrzyła na wszystkie dokonania zbrojne, na wysiłek zbrojny, na poświęcenie także tego plutonu głuchoniemych w Powstaniu Warszawskim. Była to niejako historia, którą nie należało się chwalić, której nie należało pokazywać. Ja już należę do tego pokolenia i pewnie starsze osoby pamiętają, kiedy się przychodziło w Warszawie 1 sierpnia na cmentarz Powązkowski, przede wszystkim, mówię o latach przed, zwłaszcza przed rokiem 1980, to tam były tłumy ludzi. Mimo tego, że nie było żadnych oficjalnych obchodów, władza w PRL-u nie pamiętała o dacie wybuchu Powstania Warszawskiego, to ludzie pamiętali. To byli oczywiście powstańcy, to były rodziny powstańcze, to byli ludzie, którzy przyjeżdżali z całej Polski, czasami z zagranicy, żeby oddać hołd tym poległym bohaterom, ale także to byli zwykli warszawianie, zwykli ludzie, którzy przychodzili właśnie tego 1 sierpnia w rocznicę wybuchu Powstania po to, żeby oddać hołd bohaterom.
Nie wiedziałem, że tak szybko i sprawnie pan sobie z tym pytaniem poradzi. To zatem zaraz jeszcze trudniejsze.
Wiem, że z młodzieżą nie można za długo, więc staram się skracać.
Tam w filmie pojawiły się też takie terminy, które może wyjaśnimy słuchaczom i widzom, bo to niekoniecznie musi być zrozumiałe. Z jednej strony pada tam taki skrót UPA, z drugiej strony ZBOWiT. Może gdyby mógł pan objaśnić te terminy, bo za nimi kryje się też no, dość skomplikowana, można powiedzieć, historia.
Zacznijmy od UPA, czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii. Tu w życiorysie Edmunda, ale i całej rodziny Malinowskich ten wątek polsko-ukraiński jest niezwykle mocno obecny. No oczywiście bracia, siostra rodzili się w Kiwercach, rodzili się na Wołyniu. Trzeba powiedzieć, że Wołyń, dzisiaj to oczywiście Ukraina, przed wojną te tereny, północny Wołyń, tak byśmy powiedzieli, należały do Polski. Kiwerce znajdowały się na terenie Polski. I bardzo ciekawy wątek z życiorysu Edmunda, kiedy walczył w tych różnych formacjach w czasie I wojny światowej, to walczył również w szeregach ukraińskich. Mimo tego, że w tym czasie, nie chcę tu za bardzo komplikować obrazu, ale Polacy i Ukraińcy na przykład walczyli o Lwów, prawda? Do kogo to miasto, ważne miasto Rzeczpospolitej ma należeć, ostatecznie stanęło w granicach Polski. Natomiast no, w czasie tych walk, które się toczyły, dochodziło do różnych paradoksów. No i właśnie, Edmund Malinowski brał udział w pewnej walkach formacji ukraińskiej. Potem, no na szczęście to ominęło samego Edmunda i część rodziny na skutek tego, że rodzina znalazła się w Warszawie. W czasie II wojny światowej dochodzi do strasznych mordów ludności polskiej. Powiedzmy, że ludność polska na Wołyniu, w tych terenach południowo-wschodniej ówczesnej Rzeczpospolitej, nie mówimy o miastach, mówimy raczej o małych ośrodkach, tam dominowała ludność ukraińska. Ukraińcy oczywiście dążyli do swojego niepodległego państwa polskiego, próbowali to różnymi sposobami, walczyli także z niepodległym państwem polskim w postaci aktów terroryzmu na przykład. Natomiast w czasie II wojny światowej jakby wykorzystali tą sytuację, która się zdarzyła i zaczęli tworzyć swoje formacje zbrojne, no właśnie pod nazwą Ukraińska Powstańcza Armia. Niestety ta formacja wojskowa, z jednej strony dążąca do niepodległości, walcząca na przykład z Sowietami, no odznaczyła się i tak przeszła do historii jako jednostka ludobójcza, która mordowała nie setki, ale dziesiątki tysięcy niewinnej ludności polskiej. Celem, dlaczego Ukraińcy to robili, dlaczego UPA to robiło? W myśl takiego hasła, żeby Polaków jak najwięcej wymordować, a ci, którzy przeżyją, żeby po prostu uciekli z tych terenów, żeby wyjechali na zachód. No, można powiedzieć, w jakim stopniu ten pomysł się im udał, aczkolwiek no, nadal po 1945 roku nie było niepodległej Ukrainy, tylko Ukraińska Republika Sowiecka. Więc to jest ta jedna część pytania UPA. Natomiast ZBOWiD, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, czasami spotykacie, już dzisiaj coraz rzadziej, tak zwanych kombatantów, czyli starsze osoby, mocno starsze, dzisiaj 90-letnie, 100-letnie w mundurach czy w jakichś innych uniformach wojskowych. To są właśnie ci ostatni żyjący kombatanci, którzy w okresie PRL-u mieli taką organizację, która nazywała się właśnie ZBOWiD, w skrócie Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Co istotne, była to tak zwana koncesjonowana organizacja, czyli organizacja, której mogli się zrzeszać albo można było mówić tylko o rzeczach, na które władza komunistyczna pozwoliła. A zatem byli to przede wszystkim żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, formacji związanych w czasie II wojny światowej ze Związkiem Sowieckim, czy też Armii Ludowej, partyzantki, która działała w czasie wojny i współpracowała z Moskwą. Natomiast już żołnierze Armii Krajowej byli tam widziani niechętnie. To się zmieniło po 1956 roku, ale nadal ci ludzie, jakby te grupy no nie mogły działać swobodnie, nie mogły opowiadać w pełni swojej historii, a już żołnierze tak zwanego podziemia niepodległościowego po 1945 roku, żołnierze wyklęci, jak ich nazywamy, żołnierze niezłomni, oczywiście nie mogli należeć do organizacji ZBOWiD, byli prześladowani, pamięć jakby o tej ich części działalności walki o niepodległość była prześladowana. A zatem ZBOWiD to taka, można powiedzieć, mało chwalebna organizacja, która miała pewne przyczyny ideologiczne. Na szczęście wraz z upadkiem komunizmu w Polsce przestała funkcjonować.
Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Pozwolę sobie dorzucić jeszcze jeden kontekst, który warto chyba, żeby wybrzmiał, co jest związane też bezpośrednio z życiorysem Edmunda Malinowskiego i tą jego walką na tych ilu 5 armiach, tak jak to było powiedziane w filmie, prawda? Proszę zauważyć, zwrócić uwagę na to, że 11 listopada 1918 roku, którą to datę obchodzimy jako moment odzyskania przez Polskę niepodległości, no to rzeczywiście powiedzmy, że ta niepodległość zaczyna być odzyskana. Tak by należało może powiedzieć, bo przez kolejne właściwie 3 lata, prawda, właściwie do wiosny 21 roku trwa nieustanna wojna, walka o utrzymanie tego państwa, wywalczenie dla niego granic. 11 listopada 18 roku to jest początek, a nie koniec drogi. Warto na to zwrócić uwagę. I to jest walka właściwie o każdą możliwą granicę tego młodego państwa, które trwa aż do traktatu ryskiego z marca 21 roku. W tym samym czasie jest ustalona też uchwalona konstytucja marcowa, czyli to państwo wtedy dopiero okrzepnie, a i tak jeszcze mamy później, no nie jest tak, że już nic się złego czy niepokojącego nie dzieje. Tak więc warto pamiętać też o tym długim procesie odzyskiwania niepodległości, w którym bierze udział Edmund Malinowski. To jest to pokolenie, które przeżyło obie wojny i które przeżyło w takiej, a nie innej formie 2 totalitaryzmy. No to jest rzecz zupełnie nieprawdopodobna i warto o tym pamiętać. I też cieszę się, że tutaj w tym gronie też z Państwa udziałem możemy upamiętniać tą postać, ale też nie zapominajmy o upamiętnianiu tego batalionu głuchoniemych Armii Krajowej, które, niech to wybrzmi bardzo dokładnie, no jest ewenementem na skalę światową. Tego nigdzie indziej nie było. Zresztą ta też skuteczność przeżywania, że tak brzydko to powiem, należało pewnie ładniej sformułować, w czasie powstania tych osób jest zupełnie nieprawdopodobna. Ale może tak już na zakończenie chciałbym jeszcze powrócić do tej wyprawy na Ukrainę i zwrócić się do pana Bartłomieja Grzegorczyka z takim pytaniem, może też prosić o uzupełnienie pana Adama Chlebowicza, który specjalizował się w tematyce kościelnej. No, takie zadam prowokacyjne trochę pytanie. Co robi parafia polska katolicka na Ukrainie? I później jeszcze oddam głos panu Mieczysławowi.
To jest dosyć ciekawe, bowiem tak jak już wcześniej wspominałem, będąc na Ukrainie, gościliśmy u polskiego księdza katolickiego Krzysztofa Orlickiego i on dzielił się z nami swoją wiedzą, jak to prawda wyglądało, jak kiedy on przyszedł na parafię i można powiedzieć, te realia istnienia Kościoła w Polsce, a na tamtych terenach, to są zgoła odmienne. My jesteśmy przyzwyczajeni do takich skupisk dosyć bardziej licznych. Nasze parafie mają po kilka tysięcy, prawda, wiernych osób. A tam ksiądz Krzysztof mówi, kiedy przyszedłem na parafię, to było tylko 5 osób. Więc można powiedzieć, no, na palcach jednej ręki można zliczyć te wszystkie osoby. Później w ramach jego misji duszpasterskiej to ta liczba zaczęła się powiększać, zaczął oddziaływać na te lokalne środowisko. Obecnie jest to kilkadziesiąt osób, blisko 80. I dla mnie to było takie dosyć mocno uderzające, jeszcze jego takie świadectwo, którym się podzielił, że co niedziela jeździ 60 kilometrów do miejscowości, gdzie znajduje się kaplica, po to, żeby odprawić mszę dla jednej osoby, dla jednego wiernego, prawda? I tak z jednej strony to mnie troszeczkę zdziwiło, sobie myślę, dla jednej osoby jechać tyle kilometrów, to po prostu to było związane z tym, że dana osoba nie mogła sobie pozwolić na to, żeby uczestniczyć we mszy katolickiej tam u siebie, żeby mogła pokonać tą drogę. No ale właśnie ksiądz Krzysztof mówi tak, że dla mnie liczy się zbawienie każdej duszy. I że warto jest poświęcić się, jeździć, przebyć taką drogę po to, żeby umożliwić zbawienie duszy nawet jednej osobie.
Panie Adamie, parę słów na temat Kościoła katolickiego na Ukrainie może?
Tak, pan Bartek już powiedział o tej jakby odmiennej sytuacji Kościoła katolickiego na wschodzie, na Ukrainie szczególnie, a na Wołyniu jeszcze bardziej szczególnie. Musimy pamiętać o tym, że Ukraina, jeśli chodzi o wyznanie, jest głównie prawosławna, czyli zdecydowana większość mieszkających tam ludzi chodzi do cerkwi prawosławnej. Około 5 milionów to są wierni Kościoła grecko-katolickiego, czyli takiego, który uznaje papieża, a jednocześnie liturgię mają w obrządku wschodnim. Natomiast Kościół rzymskokatolicki no jest w zdecydowanej mniejszości, mniej więcej około 1 miliona na te 40 parę milionów mieszkańców Ukrainy to są rzymscy katolicy. Na Wołyniu sytuacja jest najbardziej złożona, także w Kiwercach. To, co powiedziałem wcześniej, czyli działalność UPA, wymordowanie wielu tysięcy Polaków. Potem na skutek tego, co się wydarzyło, ogromna większość Polaków, mieszkańców, którzy czasami żyli tam od wielu pokoleń, po prostu ze strachu przed tym, co się może dalej wydarzyć, wyjechała w nowe granice Polski. A zatem po 1945 roku te tereny zostały pozbawione w dużej mierze katolików. Do tego doszła jeszcze władza ateistyczna, komunistyczna, która zamykała kościoły, aresztowała księży. Znaczy nie można było wówczas po zakończeniu II wojny światowej na tych terenach wyznawać swobodnie swojej wiary. Stąd Kiwerce należą do diecezji łódzkiej. Przed wojną na tym terenie diecezja łódzka miała około 126 parafii. Tymczasem po wojnie została tylko jedna. Jedna jedyna parafia w Krzemieńcu, natomiast wszystkie inne zostały po 1956 roku zlikwidowane. I ten proces, o którym wspomniał pan Bartek, pan Mieczysław był świadkiem odradzania się Kościoła katolickiego na Ukrainie, takżeśmy się poznali pewnie ponad 30 lat temu, ponieważ jeździł tam i obserwował, jak ten proces zmian, odradzania się Kościoła, powrotu ludzi do świątyń, odbudowywania tych świątyń, bez pomocy księży z Polski, którzy przyjechali tam pracować, no ten Kościół po prostu by się nie odrodził. Ale i tak oczywiście dzisiaj to jest w porywach 40 parafii na całym Wołyniu. Są takie parafie czy kaplice, gdzie właśnie przychodzi jedna osoba, pięć osób, trzy osoby. Wydaje nam się to abstrakcyjne trochę, ale znowuż z punktu widzenia historii chrześcijaństwa to możemy powiedzieć, że Kościół kiedyś tak właśnie się zaczynał, że święty Paweł, święty Piotr szli czasami do jednej osoby, do trzech osób po to, żeby im głosić naukę Chrystusa i dokładnie na Ukrainie, na Wołyniu dzisiaj mamy taką sytuację. Ta wojna, ta straszna wojna, która się dzieje już od 2 lat, no, zadaje jakby kolejne straty i kolejne takie bolesne rany temu Kościołowi, ponieważ chociaż one są tak nieliczne, te parafie, to młodzi chłopcy, także Polacy, ludzie, którzy uważają się za Polaków, mieszkają na Ukrainie, uważają się za Polaków, poszli do wojska ukraińskiego i wielu z nich ginie. I w tych parafiach, także w Kiwercach, odbywają się właśnie pogrzeby tych młodych chłopaków, 20-25-letnich, których zabiła Rosja. W związku z tym te parafie jeszcze bardziej się kurczą i ich przyszłość jest, można powiedzieć, zagrożona. Bez tej pomocy ze strony Kościoła polskiego, ze strony Polaków, pan Mieczysław Malinowski był jednym z pierwszych osób z Polski, które się zaangażowały w pomoc, w odradzanie tych parafii, no właśnie z uwagi na tą pamięć o przodkach, o tych ludziach, którzy o wuj, o ojcu, o dziadkach, którzy mieszkali w Kiwercach i wielu ludzi podjęło, wielu Polaków stąd podjęło taką działalność, żeby zawozić tam pomoc materialną, żeby zbierać pieniądze po tej stronie, żeby remontować kościoły, żeby je odzyskiwać i to w dużej mierze ta akcja się powiodła.
Bardzo dziękuję za te słowa. Panie Mieczysławie, pan zgłaszał chęć jeszcze zabrania głosu. Bardzo proszę.
Ja chciałem jeszcze uzupełnić wątek ukraiński. Ukraińcy, tak jak każdy naród i Polacy, są różni. Mają i dobre, i złe twarze. Chciałem opowiedzieć o takiej historii, której pośrednio byłem świadkiem, znaczy więcej z opowieści rodziny zacytuję niż sam, co zapamiętałem. Podczas tych mordów na Wołyniu Polacy starali się z tamtych terenów uciekać. I między innymi moja kuzynka Halina Jaworska dzięki pomocy ojca wyszukali oboje Ukraińca, który służył w tak zwanej organizacji TOT. To organizacja, która budowała schrony, koleje, linie kolejowe, jakieś takie umocnienia. I ten Ukrainiec służący w tej organizacji TOT zobowiązał się tą Halinę wywieźć z Wołynia i przywieźć do nas do Warszawy. Była dosyć mocno chroniona granica między, jak pamiętam, Reichskomitetem Ukrainy, a generalnym gubernatorstwem. Trudno było przekroczyć tą granicę, ale temu Ukraińcowi kierowcy udało się tą dziewczynę, 18 lat miała, przewieźć przez granicę i ona zamieszkała u nas do wybuchu powstania. Mieszkała z nami, chodziła ze mną na spacery, potem poszła jako łączniczka do Powstania Warszawskiego. Ale chodzi mi tutaj o wątek Ukraińca. Mianowicie jakieś 2-3 miesiące przed wybuchem powstania nagle ten Ukrainiec, który przywiózł tą Halinę do nas do mieszkania, pojawił się u nas, byliśmy bardzo zaskoczeni, miał taki nieduży pakunek, odpakował go. Okazało się, że tam był pistolet Parabellum plus duży zapas amunicji i powiedział do moich rodziców, co rodzice mi opowiedzieli, że mnie to już nie będzie potrzebne, a wam się przyda. No i w związku z tym po 3 miesiącach, jak wybuchło powstanie warszawskie, ojciec już miał broń, z którą mógł iść do powstania, ale zanim poszedł, ten pistolet no, bał się przechowywać w domu. Mówi, no wyniosę to na halę, na Koszykową, tam są piwnice, schowam ten pistolet. Idąc ulicą Koszykową, sprzeciwka szedł patrol niemiecki, tak zwanych blacharzy. Oni mieli takie blachy tutaj, gdzie napisane było, że to jest żandarmeria wojskowa. Ojcu zrobiło się gorąco, bo miał, co jeszcze zrobił dobrze, mianowicie często jakieś przesyłki czy kurierzy przenosili w walizkach, w teczkach. Ojciec mój ten pistolet Parabellum zawinął w gazetę z tymi nabojami i tak trzymał to przed sobą. W pewnym momencie zobaczył idących tych 3 niemieckich żandarmów. Gorąco się ojcu zrobiło, mówi, przepadłem, pomyślał sobie. Pewnym schylił głowę, ale w pewnym momencie usłyszał od tych Niemców Guten Morgen. Okazuje się, że ten patrol często chodził ulicą Koszykową, a ojciec jak chodził do pracy, tam do swojego sklepu na hali, to ich często spotykał. I mówili sobie Guten Morgen, Guten Morgen. I w ten sposób ocalił sobie ojciec życie, przez to, że wcześniej w jakiś sposób miał taki kontakt wzrokowy z tymi Niemcami. I tu chciałem dać przykład taki, że no, jeśli chodzi o Ukraińców, no to i byli źli, i byli dobrzy, jak w każdym narodzie. I ten właśnie Ukrainiec z dużą dozą, bym powiedział, odwagi zdecydował się ojcu przekazać ten pistolet, z którym ojciec poszedł do powstania.
Bardzo dziękuję za tą niezwykłą historię, niezwykłe świadectwo. Proszę Państwa, w ten sposób dotarliśmy do końca naszego spotkania, do końca naszej dyskusji. Bardzo chciałbym podziękować Państwu obecnym na sali za cierpliwość, za uwagę, za zaznajomienie się z tą niezwykłą historią. Zwłaszcza też bardzo dziękuję tym osobom dzielnym, stojącym z tyłu, bez miejsca siedzącego. Bardzo chciałbym podziękować panu tłumaczowi, który tutaj dzielnie też walczy, ciężko pracuje na stojąco, tłumacząc nasze wypowiedzi. I wreszcie, last but not least, chciałbym podziękować naszym dyskutantom, panelistom, czyli panu Bartłomiejowi Grzegorczykowi, autorowi, reżyserowi, scenarzyście filmu, który mieliśmy okazję zobaczyć. Dziękuję również panu Adamowi Chlebowiczowi z IPN-u. No i szczególnie gorąco chciałbym podziękować panu doktorowi Mieczysławowi Malinowskiemu za obecność. To był naprawdę zaszczyt. Bardzo panu dziękujemy. Dziękuję państwu.